Czy ja już mogę wreszcie mówić? Panie realizatorze obrazu i panie realizatorze dźwięku. Tak. I pani tak. Słuchaczko.
A niech już mówi.
To będziemy mówić. Więc ja, słuchajcie, próbuję. To mamy odcinek 8?
Tak.
8. Odcinek 8. Próbuję, słuchajcie, od 8 odcinków namówić ojca Tomasza, żeby on zaczął. Żeby nie było zawsze tak, że ja zaczynam, potem mi się dostaje, że w ogóle nie dopuszczam go do głosu. Ale on mówi, że on tak nie może, bo on musi dostać, że ja energię mu dam i wtedy on ją odbija.
Bo on ma energię. Do you make me shy, shy, shy? You make me run and hide, hide, hide. Feel like I can last inside. Bo on ma energię, ja dlatego nie mogę zaczynać. A może kiedyś będę miał energię?
No oby, na przykład w 9 odcinku.
Na przykład w 9 odcinku.
Czyli za tydzień.
Ale może jak ja bym zaczynał, to wtedy by było krócej.
No, no pewnie. Mamy takie postanowienie dzisiaj. Marcin, obróć nam tam ten, obróć nam ten.
Tak, tak musimy to widzieć.
Dzisiaj, słuchajcie, bo wiem, że ostatnio dużo obiecywaliśmy, wyszło 38. Tak. Znaczy tam może coś tam się jeszcze zwiększyło przez te wstawki, ale obiecujemy dzisiaj, będziemy robić wszystko, co się da, żeby się zmieścić w 30. Ja wiem, napisze niektórzy, niech ojcowie tego nie robią, szkoda. Ja bym mogła godzinami słuchać. Nie, należy sobie dawkować, żeby się nie przejadło.
I tak niektórzy oglądają na półtora, czy tam jak.
A niektórzy tylko oglądają pierwsze 5 minut i już połączają.
Tak?
Tak, i to mnie bardzo boli.
A.
Bo to jest tak, jakby ktoś się odrzucił tak, że jakby przyszedł do ciebie, tak z tobą rozmawiał i potem poszedł. I tak cię zostawił tak. Takiego, no. To już lepiej w ogóle nie przychodzić, niż tak zostawić.
Dobrze, ja tego nie wiedziałem.
No, tak to jest. Bo ja to widzę, tam statystyka, jak ja wszystko widzę, co wy robicie. Że ktoś właśnie oglądał 3 minuty i poszedł. Wtedy ja czuję takie, dotknęło mnie tak to.
Może dalej słuchał z daleka? A nie, nie, bo wyłączył.
Słuchał z daleka. Skąd jakby, gdzie się rodzą? Nie chcę powiedzieć na twojej głowie, bo to nie jest z głowy, tylko gdzie w twojej przestrzeni się rodzą takie wypowiedzi.
Nie, no, ale ja na przykład zaczynam oglądać na komputerze, a potem muszę wyjść na przykład gdzieś i przerzucam się na komórkę wtedy i tam. I oglądam dalej na komórce.
No, a to tam by było, że dalej
ale
oglądam.
Tu, no. Ale to ten sam ogląda wtedy? Ja się nie tu jest.
Słuchajcie, to jest najwyższy moment, żeby się rozpoczął ten odcinek, jeżeli poszła czołówka, bo wychodzi słońce, teraz będzie bardzo świeciło. Marcin będzie narzekał, że bardziej świeci niż na początku, tam były cienie, teraz jest bardzo słońce, a może za czołówka przejdzie, to będzie już chłodniej. Chociaż pewnie nie, bo u nas to będzie od razu, bo my to potem potniemy.
Witamy serdecznie panią czołówkę.
A, panią czołówkę witam, a ja witam ojca Tomasza Nowaka.
I ojciec Adam Szustak
obok. A teraz czołówka przywita się z wami. Moi drodzy, witamy bardzo serdecznie w 8 odcinku Mocno Stronniczych.
O pani czołówce.
W którym to zajmiemy się tematem do końca jeszcze niewiadomym, bo zaczniemy od kilku historii prawdopodobnie. Bo wódz powiedział, że ma historię. Jak on powiedział, że ma historię, to...
Jak Rafał mówi, że ma plan, to... To prawie na pewno go ma.
Potem mnie też się przypomniało, że mam historię z podobnego działu rzeczywistości i przypuszczam, że na tych historiach budujemy potem jakąś bardzo wielką głębię, którą ja na pewno powiem w sposób prosty i zrozumiały dla każdego normalnego człowieka, a on ją potem pogłębi i będziecie mieli wrażenie, że obcujecie ze świętym, w sensie z nim i tak dalej, i tak dalej.
Aurolka, proszę.
To jak chcesz, to opowiedz tą historię. Chociaż w sumie nie,
nie, bo jak mówiliśmy o sprawach samochodowo-policyjnych, przepisowych, drogowych.
A właśnie, przepraszam tylko. Wiecie, bo to jest takie trochę tylko słabizna taka, bo my niestety musimy nagrywać trochę to wcześniej, nie? Więc nagrywamy tam tych odcinków trochę do przodu. W związku z tym nie wiemy, kiedy to nagrywamy, jak wypadła ankieta Team Policja, Team Kowboje tydzień temu. Więc dopiero będziemy to w stanie sprawdzić w 10 odcinku. Bo niestety no, musimy nagrać to wcześniej, bo inaczej byście po prostu nie mogli oglądać. Więc jakby przepraszamy, że nie podsumowujemy waszej genialnej ankiety Team Kowboje, Team Policja, to podsumujemy ją za 2 odcinki.
To nastąpi.
Wrócimy, postaramy się do tego wrócić i wtedy no. Ale teraz historia.
W niebie! Nie, bo to, my dużo teraz jeździmy akurat samochodami, no bo na przykład ja jeżdżę dlatego, żeby wozić książki. Bo się wcześniej jeździłem dużo pociągami, i nie potrzebowałem włożyć książek, audiobooków, a teraz już potrzebuję. Zresztą ty mi nakazałeś rzeczy.
Nakazałem ci, tak. Jako twój dyrektor.
Jako mój dyrektor. Bo ja jestem jego przeorem, a on jest moim dyrektorem.
To jest niewidziana nigdzie na świecie jakby relacja, że ja jestem jego przełożonym, on jest moim przełożonym.
Tak.
To jest ciekawe.
Bo ja jestem jego przeorem, w sensie szefem klasztoru, w którym on jest. A on jest dyrektorem ośrodka kaznodziejskiego, w którym ja on pracuję. Jest.
Więc ja rządzę nim, a on rządzi mną. Czujecie to w ogóle? To jest po prostu, nie wiadomo co robić w ogóle. W związku z tym każdy robi co chce.
Ale nim jeździłem wcześniej pociągiem już jako kaznodzieja, to wcześniej dużo jeździliśmy stopem. Bo stopem jest super jeździć.
A to masz w ogóle tak, że masz to od dzieciństwa, czy nie? Bo ja to w ogóle, przepraszam, tylko tak się wetnę tutaj, bo ja to mam od dzieciństwa. Tato mój, mój tato ukochany, tato Jan, pozdrawiam tato Janie, bo tato mój Jan ja ogląda zasadniczo wszystkie odcinki. W ogóle powiem wam jedną rzecz. Będzie przekleństwo, proszę wybaczyć, ale to będzie cytat z mojego taty, bardzo taki kochany, bo to jest przekleństwo pełne miłości. Więc to nie będzie złe słowo, tylko takie pełne miłości. Mój tato mianowicie. Jak mój tato kochany ogląda czasem jakieś moje konferencje, nie? Coś tam powiem, jakąś konferencję i on to obejrzał, bo vloga obejrzał jakiegoś takiego, mu się bardzo podobał. To on do mnie zawsze dzwoni, czy tam ja do niego dzwonię, kiedy rozmawiamy i tata mówi mu: Adaś, oglądałem wczoraj tą twoją konferencję. Zajebista była. Nie, tak mi mówię, naprawdę. Miłość. I to jest pełne miłości, absolutnie. Z pełnej miłości. Więc w ogóle, no. Tata mój Jan, jeżeli to ogląda, niech będzie a dlaczego to mówię? Tak. Bo mój tato Jan, jak byłem mały, to już mnie od małego zabierał w ogóle na stopa. Jakby z nim się w ogóle nauczyłem, nie? Bo on tak miał, bo on był starym hipisem i jakby wszędzie jeździł. Tak, wszędzie jeździł, grał w ogóle w zespole takim muzycznym.
Naprawdę?
Tak, nazwali się, poczekaj, grzmiące wichury. Jakoś dziwnie.
Zmyszkowa,
tak. Występował w ogóle, słuchaj, w Kołobrzegu na festiwalu. Z tym
piosenki
zespołem.
Żołnierskie?
Tak, piosenki żołnierskie, tak, bo on był w wojsku.
Hej, dziewczyno daleka, to w stronie zapisz. Hej, dziewczyno najbliższa, czekam na twój list.
I występował w Kołobrzegu na festiwalu. Mam takie zdjęcie do dzisiaj, jak on tam stoi na scenie i śpiewa w mundurze.
A on śpiewał?
On śpiewał, tak, śpiewał. I miał ksywę Gucio. I na wielu płytach, jak mam, dostały mi takie winyle.
Wiele rozumiem.
To są podpisane Gucio.
No, super.
No, więc no, to ja tyle powiedziałem. To
ale nie, aha, że twój tato też stopem.
Tak.
A to mój tato absolutnie.
Nie. To sam się tak, sam się zacząłeś jeździć stopem?
Nie, bo to ja tak jak twój tato, byłem hipisem.
Aha, myślałem, że tak, mój tato zabierałeś swojego syna i...
Nie, no i wtedy jeździłem stopem dużo, no ale to przede wszystkim dlatego, że nie miałem kasy.
No tak.
No więc zwykle tak bywało wiele razy, że wyjeżdżałem, miałem 5 zł w kieszeni, wracałem, też miałem 5 zł. Więc to był taki dobry środek lokomocji. Bo chociaż wtedy też było coś takiego, że się płaciło za stopa, nie?
Było tak, że, a niektórzy w ogóle tak wymagają, tak, w ogóle, to jest śmieszne tak, dla mnie, nie?
Że jedziesz na stopa i od razu... Albo na przykład kilka razy mnie nie zabrali, bo jak spytali, masz pieniądze? My nie, no to mnie zabrali.
No właśnie, no to jest hamowa. No.
No ale okej. W każdym razie przypomniało mi się podczas tego właśnie przeginki, różnych przeginek, jeżeli chodzi o jeżdżenie samochodami, że na stopie mnie spotkały dużo większe przeginki.
No.
Jednego dnia to mi się stało.
No.
Jechałem z Gdańska do Lublina i najpierw złapałem gdzieś za Elblągiem na stopa, takiego właśnie czarnego Volkswagena Passata.
Jadę se w Passacie, wygodnie mi w Passacie. Wożę się w Passacie, rzucam 300 na wachę. Ziom, pochwalę się Passatem, sześciobiegowym Passatem. Czuję się w Passacie, niezawodny jest na trasie.
Ja wchodzę się z plecakiem takim na stelażu. No, wpakowałem się na tylne siedzenie. Ci faceci się tylko zatrzymali, dwóch facetów na przednich siedzeniach, zatrzymali się, wzięli mnie i nie mówili do mnie nawet pół słowa, nie?
Ani, tylko mafia jakaś.
Czy, tylko chyba do, poczekaj na O jakoś, taka miejscowość, gdzie oni jechali.
Ostrudę.
Nie.
2 hours later.
Tu bardziej, Ostruda chyba, czy coś takiego.
Może, no.
Czy Ostrołęka.
No.
Może tak. No w każdym razie, że oni tam jadą i okej. Okay. I koniec. Nic. Żadnego pół słowa. Nic.
Ja już do końca? Aż wysiadłeś?
I wiesz, no i cieli właśnie, widać, że bo wypadkowe jest auto, bo tak przy 140 już zaczęło tak dość chodzić po drodze.
Firmowy samochód! Firmowe paliwo dla Karoliny z dedykacją! Jedziemy! Jedziemy!
I oni grzali przez ten las tam, wiesz.
Może byli wcześniej oszczalani.
Poczekaj, i wiesz, i nagle podjeżdżają do takiej małej miejscowości na stację benzynową.
No.
wychodzą we dwóch.
Zakładają kominiarki?
Nie zakładają kominiarek, ale mają pistolet, wiesz, gany przy pasie, nie? Wchodzą na stację benzynową i za sekundę po prostu wychodzą z workiem pieniędzy.
Co ty gadasz?
Tak. I wiesz, i wsiadają do...
Z tobą w habicie z tyłu?
Ja z tyłu w habicie z tym plecakiem. I oni wracają z tymi pistoletami, wiesz, z tymi pieniędzmi, worki pieniędzy. Po prostu wsiadają i rura, nie, z tego, nie? Ja mówię, ja nie mogę. Wstu biorę udział w napadzie, nie?
To będzie coś ochroniarze pewnie.
A ty za szybko myślisz, kurka. Spaliłeś tam. Ale nie, no rozumiecie, no. Ja wtedy mówię, co ja mam robić z tym plecakiem, w tym habicie, nie ucieknę. Przecież nie wyskoczę w czasie jazdy, no kurka, no. Ponad stówę z tego samochodu. Co ja mam robić? Wiesz, policja w razie, ja jestem zakładnikiem, wiesz, kurka, no po prostu ja. Więc jedyne, na co wpadłem w tej panice tam, bo wpadłem w lekką panikę.
Wiesz co, dobrze jest być grubym, no. Bo grubych nie porywają.
No. Może ja wtedy nie byłem dość gruby. No. Bo za koniec chłopi. Ale dobra, no. Ja potem zgrubłem. No i chodzi o to, więc ja jedyne, co wpadłem wtedy, to żeby udawać takiego...
Martwego.
Nie, takiego głupiego, takiego braciszka.
Głupiego Jasia, tak.
Ja tam po prostu zaczynam ten teatr swój na tylnym siedzeniu. Ja dzisiaj po prostu sobą gardzę. Co ja wtedy robię? Ale mówię tak właśnie, taki głos. A ciekawe, czym panowie się zajmują. Oni, a to nasza sprawa jest. No, bo ja tak myślę, że panowie na pewno mają fajną pracę i fajne zajęcie.
Czy byłeś wtedy klerykiem, czy kim?
Tak.
Klerykiem jeszcze. Aha.
Ale po prostu, co mi tylko ślina przyniosła na język, tam po prostu wymyślałem jakieś takie... zupełnie, już nie wiem, jak to powiedzieć, jakieś prymitywne pytania, historie, wiesz, żeby wyjść na najgłębszego głupka jakiego, tylko że w ogóle, żebym jednocześnie pokazał, że nie jestem żadnym zagrożeniem, że w ogóle nic nie pamiętam, niczego nie jestem świadom.
Nie rozpoznam was w ogóle.
Tak, w ogóle, wie. I dojechaliśmy, już patrzę, wjechaliśmy do miasta, do tej Ostrołęki, mówię, to już w mieście, to już chyba mi nic nie zrobią, nie? I tylko powiedziałem, a mogę tu na pierwsze jakieś skrzyżowanie, mogę tu wsiąść? I wiesz, i oni się zatrzymali, nie? I wiesz, ja otwarłem drzwi, już wychodzę z tym plecakiem, a oni się odwracają i się zaczynają uśmiechać. My pracujemy w banku. Lali ze mnie.
Przyjechali kask odebrać.
Ale kurka, nieźle, nieźle, ale tak, miałem no. Takiego. Drugi mogę od razu?
No pewnie.
No i wiesz, wysiadłem tam. Taki lekko, prawda,
musiałem ochłonąć. Lekko
no i zatrzymuję gościa jakąś Skodą, wziął mnie, no i gość zaczyna jechać w ogóle tak na granicy bezpieczeństwa, nie? Że widać, że dobry jest, dobrym kierowcą.
Team Cowboye.
Tak. Po prostu Team Cowboye do sześcianu, nie? I wiesz, bierze te ciężarówki tak na styku w ogóle. Okej. Okay. I nagle już blisko było Lublina, były jakby dwa pasy z takimi poboczami szerokimi i gość zabiera się za wyprzedzanie autobusu. W połowie, jak jesteśmy na wyprzedzaniu, okazuje się, że przed tym autobusem jest drugi autobus, który właśnie skręca w lewo.
Brawo.
I on próbuje tędy, żeby się jeszcze zmieścić przed tym pierwszym, aha. Ale widzi, że nie zmieści. I tylko kątem oka widzi, nie, czy ja widzę też, że pomiędzy autobusami jest na styk, na długość samochodu osobowego. Nie? I on puszcza tą kierownicę tak w jednym ruchem i wchodzi bokiem między te dwa autobusy. I wypadamy na ten boczny pas, a tam stoją trzy studentki na stopa, nie? Więc on drugą stronę, tą kierownicę i wypada na ten pas lewy, a z naprzeciwka jedzie osobowy. I znów, wiesz, co? I wyrównał dopiero samochód, jedzie dalej, powiedział tylko, nawet nie zdążyły pomachać. Do Lublina cisza. Nie? I dopiero jak wyjmowałem tam plecak z bagażnika, on powiedział, przepraszam. Więc historie autostopowe jednego dnia.
A to jednego nie było?
Tak.
A to nie, no to nie źle. Ja mam jedną taką dobrą historię autostopową. Taką dobrą. Taką. Byłem już księdzem, byłem duszpasterzem Beczki i byliśmy z studentami z Beczki w Syrii. I pojechaliśmy, to jeszcze przed wojną, nie w Syrii tam jeszcze, bo fajnie, w ogóle jeden z najpiękniejszych krajów na świecie, najbardziej gościnnych. I jechaliśmy w trójkę, stopem pojechaliśmy, zrobiliśmy w ogóle tak, że polecieliśmy samolotem przez Zurych do Stambułu, co nie? I ze Stambułu pojechaliśmy stopem do Syrii, nie? Czyli przez całą Turcję do granicy syryjskiej, potem do Aleppo i do Damaszku. I tuż za Stambułem stoimy, żeby łapać tego stopa i zatrzymuje się takie kombi, takie nie dostawcze, ale takie dosyć duże. Była jakaś godzina, nie wiem, 21, byliśmy mocno zmęczeni, tacy do spania, więc siedzimy w ten samochód. Okazuje się, że jechał Polak. Polak, który po prostu no, mieszka w Turcji i tam pod granicę z Syrią jakieś tam towary po prostu podwoził tym. I on miał taką prośbę, tylko mówi, że ja was chętnie zabiorę, tylko mówi, jakbyście mogli nie gadać. W takim sensie, że ja nie lubię, jak się tak robi, jak często ci autostopowicze, że oni myślą, że tak trzeba zagadywać tego kierowcy, tak żeby jakąś relację, tylko nie, mówi, ja sobie lubię czegoś posłuchać, tak sobie chcę odpocząć, więc jak tak. My w ogóle byśmy super, bo byśmy zmęczeni strasznie, więc po prostu się położymy tam, znaczy no wiadomo, będziemy siedzieć, ale po prostu się drzemniemy i tak, więc ekstra w ogóle, nie? Mówimy, spoko, żaden problem, mówi, żebyście mnie nie zagadywali, mówi, bo to tak, wiem, że tak trzeba, ale tak, no dobra. No i ja szedłem z przodu, z tyłu tam ten chłopak zaczynał był, nie? Para taka studentów usiadła, no i tam chwilę jedziemy i w pewnym momencie on włączył to, czego sobie słuchał. I my nagle słyszymy, a tam szóstak leci. Słuchał konferencji z Pachnideł. I on mnie widocznie chyba, no, musiał mnie nigdy nie widzieć na oczy wcześniej, co nie? Tylko po prostu miał tą płytę skądś tam widocznie, a nigdy nie widział mojego zdjęcia, w sensie kto to mówi, co nie? Więc jakby nie rozpoznał mnie. Więc ci oczywiście z tyłu, jak usłyszeli, co on puścił, co nie? Natychmiast w brech, co nie? Więc ja ich tam po cichu jakoś tam uciszam, żeby nie ten, bo ten gość oczywiście chyba sobie natychmiast pomyślał, że no, śmiejemy się z niego, że on jakieś tam religijne rzeczy, że coś tam, co nie? Ale tam oni się uspokoili w końcu, co nie? I najlepsze było, że on był mniej więcej w połowie jednej z konferencji i tam zostało jeszcze, nie wiem, 25 minut chyba do końca. On co chwila coś tak komentował, tak cicho, tak pod nosem, tak, nie? Że ja tam coś tam mówiłem, a on, o jasne, nie? Na pewno. No nie? Takie miał reakcje takie na to, co ja tam gadam. Ci tam z tyłu po prostu posikani w ogóle, co nie? No i w końcu dobiegła końca ta konferencja, co nie? No i on mówi tak, fajnych tutaj takich rzeczy słuchasz, nie? Mówię, co to tego, nie? I zaczęliśmy się rozmawiać. I on się w trakcie tej rozmowy, w ciągu tych paru minut, jakby chyba mu po prostu wreszcie się głosy mu się zeszły. To co słyszał z tym, co siedzi obok niego, nie? I widzę taki moment takiego, wiesz, takiego, że mu krąży, a w końcu mu siadło, nie? I on zjechał na bok, to nie, zatrzymał się. Siedzi tak, z drugiej strony, nie? Siedzi tak i mówi, ale że to ten? Ja mówię, no ten. I chłop się popłakał, co nie? I chłop się popłakał. No zaczęliśmy potem rzeczywiście gadać, okazało się, że tam w jakimś strasznie trudnej tam relacji związkowej i tak dalej, no nie? Ale ja po prostu nie mogę, wiesz, uwierzyć tego. Jesteś już na drugim końcu świata, kurka, wiesz, przy granicy turecko-syryjskiej i chłop jedzie autostopem i słucha Pachnideł, nie? Więc to po prostu była jedna z najpiękniejszych rzeczy takich stopowych. A drugą jeszcze powiem, drugą. To niektórzy może znacie, też pewnie słyszeliście. W ogóle tak się, słuchajcie, złapałem się na tym jakiś czas temu, dwóch odcinków jeszcze, że ja w ogóle tu nie patrzę. Jestem tak zaangażowany w ciebie, w to, że ty ci opowiadam różne historie, że ja w ogóle z widzami nie mam kontaktu w ogóle. Jeżeli ktoś z was taki wrażenie, odniósł takie wrażenie, to wybaczcie. Tak się tu zaangażowaliśmy po prostu w te opowieści, tutaj w tą relację, że jakby jesteście nam zbędni w ogóle. Tam to, że tam jesteście, to jesteście, my że tutaj gadamy i w ogóle.
A widziałem, taki mem był jakiś taki, jak na mnie patrzysz.
Ale o nas?
No.
Tak?
Tak.
Naprawdę?
Tak. Ja ci go pokażę.
Nie widziałem, nie. No, więc...
Ale bo Marcin go umieści, ja ci go wyślę.
Dobrze, tak, znajdziemy tego mieści. Więc przepraszam was, jeżeli czujecie się pominięci, to tak się tu zaangażowałem po prostu w tę relację tutaj naszą tutaj YouTube'ową. Więc co chciałem powiedzieć. Druga jeszcze bardzo piękna historia, która mi się wydarzyła, to taka boża historia w ogóle, piękna była. To właśnie było wtedy, kiedy jechaliśmy na tą Korsykę, co nie? Tym stopem. 120 osób, po dwie osoby podzieleni, to nie? I dwójkami...
Super pomysł.
Super, super. Dwójkami z Krakowa do... Znaczy, umowa była taka, daliśmy sobie 48 godzin, żeby dojechać stopami do Livorno we Włoszech, bo tam w Livorno są promy na Korsykę. Więc była umowa, że mamy 48 godzin i jest ustalony prom o tej godzinie, no i wszyscy te 48 godzin muszą dojechać tam, żeby tego... Wszyscy zdążyli. Ostatnia para dojechała, w sensie jak już się zamykały prawie, że te... Znaczy, jeszcze nie zamykała, no już była ta godzina, kiedy się miała zamykać, to ostatni wjechali na ten park i wysiedli ze stopa i do tego, więc wszyscy zdążyli. Ale ja jechałem trójką na początku. Była Zuzia ze mną, że jechała i jeszcze jakiś chłopak, już nie pamiętam, co to był. Nie, Paluch, tak? No tak. No jechaliśmy na początku w trójkę. I to jest dosyć trudne w trójkę stopem, nie? No bo trzy osoby to jest dużo. Okay. Więc tam dużo jakby nie chciało nas zabrać, no bo mieli dwa miejsca na przykład z tyłu, nie? Siedzieli z przodu, a mieli tylko dwa z tyłu, a nie chcieli nas trójkę brać i tak dalej. No więc w pewnym momencie, gdzieś tam w Niemczech, chyba za Dreznem, żeśmy się rozdzielili, w sensie mówię, to słuchajcie, jedźcie we dwójkę, mówię, Mateusz, jedź z Zuzią, no a ja pojadę sam, no bo jeszcze ja byłem w habicie, my to mnie pewnie szybciej też wezmą, więc tam nie, pojadę sam. No i rzeczywiście, bardzo szybko, bo złapałem jakiegoś tam tir, a w ogóle super z tirowcami, jak jadę tirem, co nie, i oni tam gadają ze sobą przez CB radio, nie. I to było często tak, że jak dojeżdżaliśmy do jakiegoś miejsca, to on puszczał wiadomość na CB radio, czy tam jest jakiś tirowiec, który mógłby ich przejąć, żeby ich zabrał dalej, co nie, no. A często było też tak, że mówili: ty słuchaj, tutaj znowu stoją te porypy, mówi, przy ulicy, ich tu stoją setki, mówi, nie? To są chyba ci sami, co jadą tam do tych Włoch, nie? Więc to było w ogóle ekstra. Ale przejechałem tam przez właśnie całe Niemcy, przejechałem przez Szwajcarię i tuż przed granicą z Włochami, szwajcarsko-włoską, jakiegoś kierowcę złapałem, Włocha, który jechał do Włoch. Mazura z Mazur. No więc super się zabrałem, mówię, już przyjadę do Włoch, tam we Włoszech to już tam szybko dotrę do tego Livorno. I to niestety problem był taki, że ten Włoch nie mówił w żadnym języku poza włoskim oczywiście, a ja po włosku ani słowa, co nie? Jedyne, cośmy się dogadywali, bo to było ten rok, kiedy był Mundial był, to on tylko cały czas mówił, bo wtedy Włochy chyba odpadły bardzo szybko, jakoś tam jeszcze w grupowej fazie czy jakoś tak. I on co trzy minuty, żeby nawiązać ze mną jakiś kontakt, mówił: Italia, katastrofa, katastrofa. Ja mówiłem: katastrofa. No i tyle żeśmy gadali. A ja, chodziło mi o to, że próbowałem mu wytłumaczyć w jakimkolwiek języku, żeby on mnie nie wysadził na autostradzie, bo we Włoszech jest zakaz łapania stopa na autostradach, co nie, nie wolno. Żeby on mnie po prostu gdzieś, albo jak będzie zjeżdżał gdzieś do miasta, albo żeby mnie po prostu...
Autostrada, no.
No próbowałem mu to wytłumaczyć, on nic nie zrozumiał. Wysadził mnie na bramkach na autostradzie, na bramkach w ogóle, co nie? Więc w ogóle w najgorszym możliwym miejscu, co nie? Więc ja... Nie wiem, mówię, co mam robić na tych bramkach, wiesz. Przeszedłem jakieś tam 300 metrów dalej za te bramki. No i stoję, no bo co muszę coś łapać, nie? Oczywiście po 4 minutach policja jedzie, nie? No i oczywiście zjeżdżają natychmiast do mnie tam na bok. Na szczęście jeden z nich mówił po angielsku, co nie? No i myślałem, że tam będzie mandat i tak dalej, nie? A on taki dosyć srogi, ale widzę, taki srogi, ale uśmiechnięty. Mówię od razu: zapraszam do radiowozu, mi pan to nie może stać, nie możemy tu pana też zostawić, zapraszam, jedziemy na komisariat, nie? Ja mówię, kurka, no to mówię, no to zdążę na pewno na tą, wiesz, na te 48 godzin, nie? No i pojechaliśmy jakieś tam 5 km dalej, był jakiś komisariat taki autostradowy. Zjechaliśmy na komisariat, oni mnie na ten komisariat biorą, co nie? To było późno, bo jakoś 23 już była. Na ten komisariat, ten gość mnie w takim pokoju posadził, takie prycza taka, prawie jak cela, no nie była to cela, oczywiście nie zamknęli mi żadnej celi, ale taka prycza z biurkiem, on przychodzi i mówi do mnie tak: proszę księdza, to po angielsku gadamy, nie? Mówi: proszę księdza. Mówi: ja muszę księdzu coś powiedzieć, bo to jest niewiarygodne, nie mogę w to uwierzyć, mówi, bo wie pan, ja jestem katolikiem, proszę księdza, co nie, jestem katolikiem, ale mówi takim, no, że tam nie bardzo mam z kościołem i muszę panu powiedzieć, on tak cały czas zmieniał, tak, nie wiedział trochę, jak do mnie gadać, nie, mówi, muszę panu powiedzieć, że taką miałem obietnicę złożyłem panu Bogu, że, bo ja nie bardzo do spowiedzi chcę, po prostu, bo się boję i tam dalej, że mówi, jak spotkam kiedyś papieża, mówi, we Włoszech mieszkam blisko, to mówi, może go spotkam gdzieś. Mówi, jak go spotkam, to pójdę go poprosić o spowiedź. I mówi, niech se ksiądz wyobrazi. Jadę tą autostradą, patrzę, papież stoi przy autostradzie. No bo biały habit, nie? Mówi, papież stoi. Mówi, no nie. I tam, wiesz, w tym pokoju, mówi, to ja bym się chciał wyspowiadać, nie? No więc ja go wyspowiadałem go.
Jako papież?
Jako papież. Jako papież, jako papież go wyspowiadałem. Kazali mi się przespać tam. Ja mówię, że ja muszę jechać dalej. Nie, nie, zabierzemy cię. Więc kazali mi tam się przespać. No. Parę godzin się przespałem. Jakoś o 4 rano, bo nie wiem, jakoś tam zmienili zmianę. Zabrali mnie z powrotem do tego radiowozu i prawie pod samą Livorno, bo oni tam jechali tamtą stronę, zawieźli mnie tam tym radiowozem, nie? I tam końcówkę już tylko dojechałem jakimś jeszcze drugim stopem, nie? Więc jakby...
Ja lubię jeździć na stopę radiowozem.
A jeździłeś, tak?
No tak.
24 minuty, lądujemy. Krótka historia, jeżeli masz to krótka historia. Krótka historia i...
Nie no, kilka takich podwózek miałem radiowozem. Nawet raz jechałem w więźniarce na tyle.
Ale nie to, że słusznie, bo...
Nie słusznie, ale tak. No.
A zabierała cię policja na stopę, tak?
Tak.
Bo i nie mogą chyba w ogóle.
Nie wiem, w każdym razie mnie zabierali. Może wtedy mogli, nie wiem. Nawet pamiętam z Ostrowca, kiedy jechałem do Nowej Słupi. To mały odcineczek, nie?
Nie wiem.
Ale tam jest w Nowej Słupi tak, że na przykład, no wiadomo, no nie można się zatrzymywać na przystanku autobusowym, tak? Samochód normalnie.
No.
Tak były takie przepisy. No i nie można stać pod zakaz zatrzymywania się i postoju na stopa, nie?
Tak? A no tak, no są logiczne. Nie?
Więc... A tam nie ma innych miejsc w Nowej Słupi. Ja ich tak pro forma pytam.
W Nowej Słupi są tylko przystanki i zakazy, tak?
Tak. I, że wiesz, ciekawe, gdzie mnie wysadzą, nie? I oni, wtedy tak było, teraz tam widzę, że przebudowali, ale wtedy tak było i oni po pierwsze zatrzymali się na przystanku, czyli tam, gdzie nie można się zatrzymywać, a jak ich spytałem, a gdzie ja tu mogę stać? A tu pod tym znakiem. To może niech to wystarczy.
Słuchajcie, dlaczego wam o tym mówimy? Dlaczego wam o tym mówimy? Bo zostało nam 5 minut, więc nawet niecałe. Dlaczego wam o tym mówimy? Mówimy wam o tym dlatego, że chcieliśmy was zachęcić do otwartości na nowe nieznane i na nowych nieznanych ludzi. I na to, żeby się nie bać. Że Pan Bóg naprawdę szykuje niesamowite historie, jak się tylko odważymy lekko, że tak powiem, wychynąć z takiego naszego bezpiecznego środowiska. To nie chodzi o żadne namawianie na to, żeby stopy mieścić. Nie w tym, że oczywiście, jeżeli ktoś czuje, to super. Ale żeby tak, kochani, bo część z nas tak ma, nie? Że się boimy, bo jesteśmy poranieni,
może wszyscy pochowani. Tak mają.
No może w sumie tak, może wszyscy tak mają, to prawda. Każdy ma jakieś takie bloki, nie?
Że najchętniej bym tak był w takim bezpiecznym świecie, nie? Tylko że wtedy bardzo mało się wydarza. Nie?
Bardzo mało się wydarza.
Natomiast jak się otworzysz i wyjdziesz, zaryzykujesz, dasz się jakby tak wciągnąć w taką przygodę, to wtedy dużo się może wydarzyć.
Może też wydarzyć coś złego, to jasne, nie? No. Ale to warto ryzykować, kochani. I don't know who you are. If you don't let my daughter go now, I will find you. I will kill you. Please leave a message. Warto. Pan Bóg nas stwarzał tak dużo takich różnych. Ja mam takie doświadczenie absolutne, że jakby ludzie mają tak niezwykłe historie, tak niezwykłe rzeczy do opowiedzenia, tak w ogóle można się nakarmić w ogóle tymi ludźmi. Tym, co się spotka.
Jak wsiadasz do stopa, jesteś księdzem, bo ja przyznam, że próbowałem, nie?
No.
Jechać bez habitu, jechać bez habitu i przyznawać się, że jest się księdzem, jechać w habicie. Najlepiej jednak działa to jeżdżenie w habicie.
A to nie, jak jeżdżę stopem, też jeżdżę w habicie zawsze, prawda?
Nie, bo to pomaga ludziom.
Tak,
bo tak, różne były zarzuty. A, bo ty na habit łapiesz, jedziesz, coś tam. Tak. Oczywiście zawsze się zaczyna tak, a ja też kiedyś byłem ministrantem.
Tak, to prawda, to prawda. To
albo
prawda.
Mam wujka księdza.
Albo jak byłem młoda, to na łazy jeździłem.
Tak, tak.
No, to prawda.
To tak pierwsze to zdanie. Tak. Ale potem coś się tam dzieje i robi się szansa, nie? Taka też... Rozmowy, a nawet ja najlepiej wspominam takie właśnie spotkania, które się kończyły modlitwą. Mhm. Nie? Nawet jak właśnie jeszcze nie byłem właśnie ani księdzem, ani zakonnikiem, tylko takim nawróconym chrześcijaninem przed zakonem, to jak pamiętam takie, przynajmniej dwie takie historie, że to się skończyło modlitwą, że ktoś tego potrzebował. Nie? Ja spytałem i to rzeczywiście... No w jakimś takim się rozstawaliśmy w takim świetle wzajemnie.
Kochani, to szczególnie do tych na przykład, którzy mają też takie poczucie, że właśnie oni są tacy osamotnieni, nikogo nie mają i tak dalej. Najłatwiej wtedy jest wejść w taki tryb takiego właśnie schowania, takiego, że to ja nigdy nie wyjdę, bo mnie nikt nie będzie chciał, nikt mnie będzie... Kochani, ja wiem, jaki to jest strach czasem, nie? Mówiłem wam, na przykład ja jestem skrajnym introwertykiem, nie? Dla mnie wychodzenie z do ludzi, jakby można sobie pomyśleć, okej, przecież ojciec wychodzi przed dzikie tłumy, tylko zauważcie, w dzikich tłumach nie masz z nimi relacji. To jest tak naprawdę bardzo bezpieczne. Tak naprawdę to nie jest żadne przełamywanie jakby czegokolwiek, bo jakby jest tam, nie wiem, jesteśmy w Tauronie, tak, na arenie i okej, jest 17 tysięcy ludzi, ale to nie jest żadne przełamanie, że ja muszę z nimi wejść w relację. To jest zupełnie coś innego, kochani. Natomiast takie wejście w indywidualną relację dla mnie jest tak samo trudne. Tak samo jest to dla mnie obciążające, wyzywające, czasem strachliwe, jakby czy umiem w ogóle, co z tego będzie i w ogóle, czy mi się chce i tak dalej. Ale kochani, tylko jak się człowiek odważy wyjść z tej skorupy, jakby z tego, to kiedyś to Tischner chyba tak, nie Tischner, ktoś tak to nazywał, ludzie z kryjówek.
Tak,
nie?
No,
ludzie z kryjówek, nie?
Żeby wyjść
tylko, że on to wziął z tego psychologa takiego, Kępińskiego, tak? Kępiński? Okay. Antoni Kępiński. Był taki psycholog, on to z niego wziął. Ludzie z kryjówek, czyli właśnie ludzie pochowani w tych norach, nie? Ja to znam tak samo, nie?
Ale myślę, że nas trochę dopinguje to, że my żyjemy w jakiejś takiej strukturze, która nas wypycha trochę.
To też
chociaż zawsze możesz się zabezpieczyć w każdej, nie?
Tak.
Natomiast jakby dla mnie jest najsmutniejsze jest to, jak ktoś mówi, a właśnie ja tak nikogo nie spotykam, niczego nie poznaję, ale jak spytasz, a jak
gdzie
żyjesz?
Tak, gdzie
a jak żyjesz?
Tak.
No siedzę, oglądam seriale. No to trochę dziwne, żebyś spotkał, nie?
To jest taki standard, już tak powiem, u tych wszystkich, którzy tak strasznie narzekają, że nie mogą znać męża żony, nie? I często jak pytam na przykład taką dziewczynę, jak wygląda jej życie, to ja mówię, no to ja się nie dziwię, bo ciebie nie ma w ogóle gdzie spotkać, nie? To w ogóle nie ma możliwości, żeby on cię spotkał w ogóle, nie ma gdzie.
Chociaż też bywa tak, spotykam takie dziewczyny, jak już mówimy o dziewczynach, że się naprawdę starają.
A o tym będziemy mówić w następnym odcinku?
Tak?
Tak.
Taka zapowiedź, a już 30 minut właśnie minęło?
Dlatego właśnie to wspomniałem, żebyśmy mogli zakończyć. Wyjdźcie. Jesteśmy bardzo mocno stronniczy w kwestii wychodzenia, w kwestii niechowania się, w kwestii niesiedzenia w kryjówkach, w kwestii odważania się.
Może warto też, że tak dodam, przypomnieć sobie takie momenty, gdzie to się udało w twoim życiu. I że wyszłaś, wyszedłeś i się coś porobiło.
Już te komentarze widzę. Mnie się nigdy nie udało. Mnie zawsze nigdy nikt nie chce. Ja się już nie odważę wyjść.
Ale taki komentarz jakby był. Ach, dzięki temu wszystko sobie przypomniałem.
To byłoby piękne.
Ale ty błogosławił.
Pan z wami.
I z duchem twoim.
Niech was i wasze wyjścia z domów błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
No, to byłoby na tyle.
Odwagi.
Na dzisiaj, odwagi. Pozdrawiam was. Dobrej niedzieli, dobrego obiadu. Do usłyszenia
30
za tydzień.
30 minut.
Pa.
Pa.
Thank you.